Jezusie, Synu Boga Żywego. Posyłaj nam swojego Ducha. Posyłaj do nas na to zgromadzenie. Posyłaj do mnie, do moich współbraci, kapłanów, do sił zakonnych tu zgromadzonych i do tych młodych ludzi, tutaj wypełniających świątynie i krużganki. Posyłaj tego, który jest samą miłością i który jest życiem i samym życiem i który ma moc przedziwną, dla nas jakże bardzo przedziwną, sprawiającą, że wszystko, co nawet jest martwe, może znowu ożyć. Że wszystko, co się mogło wcześniej wydawać, że przestało istnieć, może na nowo zaistnieć. Posyłaj nam swego Ducha, Mistrzu z Nazaretu. Dobry Mistrzu. Amen. To znaczy, że się z tą modlitwą zgadzacie i to była bardzo dobra modlitwa. Pewnie tak. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami. Jak już ojciec Piotr tutaj raczył wprowadzić, że nie pierwszy raz oczywiście i nie pierwszy raz na tych spotkaniach z młodymi i pośród młodych. Sam będąc młodym niegdyś i obecnie, bo z dnia na dzień człowiek jest młodszy dla nieba, czyli im starszy człowiek na ziemi, tym młodszy dla nieba. Więc właściwie coraz młodszy jestem. Więc tym bardziej cieszę się, że mogę być z wami tu. W tym miejscu, które jest wyjątkowe. I nie trzeba wam mówić, bo inaczej byście wy sami tu nie przybyli. Przybywacie, gdzie Pan Bóg wymyślił taką krainę, której matka jego, Maryja, zasłuchana jest w ludzkie losy, w ludzkie życie. No i słucha was od paru dni, każdego z was. Nasłuchuje historię waszego życia. I one są niezwykłe. Już wiele żeście też usłyszeli niezwykłych historii, które tutaj opowiadali świadkowie wiary. Ta ostatnie to świadectwo pani Ani. Prawda? Na pewno wielu z was poruszyło, zwłaszcza niewiasty, dziewczęta. Prawda? Bo wielu też się śniło jakieś kariery wspaniałe, niezwykłe i wielki świat. A Ania akurat tego wszystkiego smakowała, można powiedzieć, i dotykała tego wszystkiego, tych miraży wielkiego świata. Tak, pani, która tutaj mieszka, a która jest naszą mamą, słucha waszych historii życia. I chcę, byście byli bardzo szczerzy w tym, co jej opowiadacie. Żebyście nie, po prostu nie ściemniali, tylko mówili, jak jest. Nie udawali kogoś, ale pokazywali, jacy jesteście teraz i co jest w was i co jest z wami. Bo im szczersze, tym to lepsze. Bo mówimy szczerze do tych, którym ufamy i którzy nas po prostu słuchają. A matka tutaj ma właśnie ten przywilej, że lubi słuchać. Więc opowiadajcie dzień i noc. To pora dla was, dobry czas w tych dniach, w tym tygodniu waszej obecności. Dużo jej opowiadajcie. Drodzy, przed chwilą usłyszeliśmy Ewangelię, a więc dobrą nowinę. Ta dobra nowina dzieje się w mieście Kafarnaum. To bardzo ciekawe miasto. Sama nazwa tego miasta jest też bardzo ciekawa, bo to jest, tą nazwę należy tłumaczyć miejsce pokrzepienia, a może lepiej jeszcze miejsce ocalenia. To miasto, w którym najwięcej czasu spędził Pan Jezus od momentu, kiedy rozpoczyna swoją publiczną działalność, a więc swoje nauczanie. To właśnie to miasto było miejscem, w którym najwięcej czasu Pan Jezus spędził. Miasto nad jeziorem Genezaret. Miasto Jezusa. Kafarnaum. Miasto Jezusa to znaczy Kościół. Kościół to znaczy miejsce, w którym jesteśmy my krzepieni i doświadczamy ocalenia. To Kościół. Kościół Chrystusowy. No właśnie, taka może inna trochę definicja, ale chyba bardzo prawdziwa. Co właściwie tam się wydarzyło? W Kafarnaum pewnie najwięcej cudów Pan Jezus dokonał. A więc wielu znaków. Znaków, po których niewierzący mieli uwierzyć. Wielu więc przychodziło do Kafarnaum. Chcieli zobaczyć kolejne znaki. I oto wydarzenie, które święty Marek opisuje. Przybywa czterech mężczyzn. Niosą na noszach chorego człowieka. Zmagają się z przeciwnościami, bo wielu gromadzi się wokół Jezusa. Łatwiej jest komuś przyjść pojedynczo, ale wnieść na noszach kogoś jest o wiele trudniej, przeciskając się między tłumem innych ludzi. Ale pokonują te przeciwności, mają również swoją pomysłowość, rozbierają dach i spuszczają z góry owego chorego nieszczęśnika. Ludzie się zdumieli, kiedy widzieli to, co wówczas się dokonało. Robię tu teraz mały skrót, ale za chwilę do tych pewnych elementów jeszcze wrócę, tego wydarzenia uzdrowienia. Oni się wszyscy zdumieli. Z jakiego powodu? Czy z tego, że zobaczyli, jak ten paralityk został uzdrowiony? Przecież po to przyszli. Właściwie oczekiwali tego. Byli przekonani, że pewnie to się może zdarzyć. Bo już wiele innych cudów się dokonało. Po prostu zobaczymy kolejny. Chyba z tego powodu nie byli tak bardzo zdumieni. Co innego wywołało w nich zdumienie? A co takiego? To, co było przed uzdrowieniem ciała. Czyli uzdrowienie człowieka, jego duszy, jego serca. Bo zanim Jezus uzdrowił jego ciało, to najpierw uzdrowił jego duszę. I powiedział: odpuszczone są wszystkie twoje grzechy. Jest wiele miejsc w Ewangelii, które mówią o tym, jak Chrystus ocala. I to jest wspaniałe. I chcę was zachęcać do tego, byście do takich miejsc w Ewangelii wracali. A zwłaszcza wtedy, kiedy czujecie się bardzo przygnębieni i tacy trochę wyrzuceni jakby poza margines społeczeństwa. Nie, że społeczeństwo was wyrzuciło, ale wy się tak czujecie. Bo grzech was poniżył. Bo grzech was zniszczył. Bo grzech sponiewierał wasze człowieczeństwo. Wasze młode ciało, wasz umysł, wasze uczucia, wasze serce, wasze usta, wasze dłonie, wasze stopy, ciebie jako człowieka. Cię tak zniszczył, sponiewierał, że ty straciłeś godność i czujesz się tak jakby wyłączony. To wtedy wracaj do tych tekstów w Ewangelii, które mówią o tym, jak Bóg ocala człowieka. A jest ich bardzo wiele. A wielu z nich to dzieje się właśnie w Kafarnaum. I teraz ta scena. Ciekawa scena, która ukazuje dwa kluczowe elementy. Mianowicie rozgrzeszenie, to jest pierwszy element. Jezus rozgrzesza paralityka. A drugi, wspólnota wiary, czyli Kościół. Niezwykłe dwa punkty, które się dzieją w czasie tego spotkania Jezusa z owym bezimiennym, bo nie znamy go imienia, paralitykiem. Kto może odpuścić grzechy? Stawiają sobie pytanie uczeni w piśmie. Marek przywołuje te myśli uczonych w piśmie, ponieważ trochę wcześniej przed tą sceną zaznacza, że już istniał pewien napięcie między owymi uczonymi w piśmie, faryzeuszami, a Chrystusem. Dostrzegali pewne niebezpieczeństwo w nauczaniu Jezusa. Nie w znakach i cudach, które czynił, ale w nauczaniu. I w tym, że w tym nauczaniu prowadził do niebezpiecznego stwierdzenia. Jakiego? Że On jest Panem rzeczy niemożliwych. Nie w znaczeniu niemożliwych, że uzdrowi kogoś, ale niemożliwych to znaczy, że tylko Bóg to może zrobić, czyli uzdrowić człowieka z grzechu. I dlatego zaczęli wtedy szemrać, kiedy Jezus co czyni? Rozgrzesza paralityka. To wtedy szemrają. Są przerażeni. Co Jezus tutaj mówi? Grzechy może odpuścić tylko Bóg. Paralityk to ktoś w zamyśle biblijnym, kto ma uschłe mięśnie. Czyli jakby jest, żyje, a jednocześnie jest jakby już martwy. Symbolicznie chodzi o człowieka, który spełniając wszelkie potrzebne warunki, nie ma siły, żeby już żyć zgodnie z tym, co posiada, co ma. Nie jest w stanie. I tutaj cztery ludzie, których można nazwać też przyjaciółmi, przynoszą go na noszach. Marek relacjonuje to tak. Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do chorego: Synu, twoje grzechy są odpuszczone. Ta scena nam uzmysławia, jak bardzo ważna jest wspólnota wiary. Paralityk zostaje rozgrzeszony, a potem uzdrowiony. Nie dzięki swojej wierze. Nie dzięki temu, że wyznał swoje grzechy. Nic tu się nie dowiadujemy o tym, żeby on żałował za grzechy, żeby je wyznawał w ogóle. Nic na ten temat nie wiemy. Marek podkreśla zupełnie co innego. Wiarę tych czterech mężczyzn. Wspólnota wiary. Ludzie nieraz nie mają siły stanąć samodzielnie przed Bogiem. Często nie mają siły, aby przekroczyć próg świątyni. Stoją poza nim, bo się boją, bo są udręczeni, bo przeżywają jakieś napięcia w sobie, niezrozumiałe momenty historii ich życia, które sprawiają, że stoją gdzieś z boku. Widzą i słyszą o innych, którzy przyszli do Chrystusa, ale oni nie mają siły, by sami to uczynić. Historia ich życia sparaliżowała ich. Sparaliżowała ich nogi, ich serca, ich umysł i oni nie są w stanie sami przejść do Chrystusa. Dlatego potrzebują pomocy. Potrzebują wspólnoty wiary. potrzebują Kościoła, potrzebują Ciebie, potrzebują Ciebie i potrzebują mnie. Abyśmy my przyprowadzili czy przynieśli owych sparaliżowanych grzechem, życiem, bólem, zniewoleniem, chorobą, cierpieniem. Potrzebują Ciebie. Tym, co Jezus daje najpierw paralitykowi, nie jest przypływ sił fizycznych w jego mięśniach, ale najpierw rozgrzeszenie. Ewangelia nie informuje nas, czy sam chory wierzył w to, że zostanie uzdrowiony, czy nie. Ale wiemy, że ci czterej mężczyźni w to wierzyli. To nam niesie Ewangelia, tą informację. Chrystus nie pyta paralityka, czy bardzo żałuje za swoje grzechy, lecz go rozgrzesza. Wcale tego w tym momencie nie potrzebuje. Wiara tamtych ludzi sprawia tak wielki cud, bo to jest właśnie ów cud. Uzdrowienie życia tegoż człowieka. Kościół ma siłę, aby przyprowadzać takich paralityków. Kościół Chrystusowy ma taką moc, aby przyprowadzać takich chorych, sparaliżowanych właśnie grzechem do Chrystusa. To wy macie taką moc w sobie. Wielu z was, chociaż się wcale z tego po sobie nie spodziewacie, ale macie w sobie taką przedziwną moc. Ona płynie z troski, z miłości do kogoś drugiego. Macie moc, aby swoją przyjaciółkę, kolegę, koleżankę przyprowadzić do Jezusa. Czyńcie to. Czyńcie to. Nie ma nic piękniejszego. Znacie historię świętego Piotra, rybaka. I znacie historię jego powołania, prawda? Wiecie, kto przyprowadził Piotra do Jezusa? Piotr sam nie przyszedł do Jezusa. Przyprowadził go święty Andrzej. Tak. I choć o Andrzeju potem już za wiele się nie mówi, poza tym, że są Andrzejki, taka imprezka, wiecie, bliżej okresu pewnego. I wtedy pamiętamy dobrze, prawda, jak o Andrzejkach. Ale Andrzej to był mocarz. Zrobił jedną cudowną rzecz w życiu swoim. Przyprowadził Piotra do Jezusa. I dzięki temu mieliśmy papieża pierwszego w postaci właśnie Piotra. Dzięki Andrzejowi. Ile jest takich Andrzejów tu pośród was, którzy mają taką siłę i moc, aby przyprowadzić do Jezusa Piotra. Piotra też w znaczeniu żeńskim. No teraz, jak wcześniej była mowa o Magdalenie, prawda? To teraz mamy przeciwwagę tutaj. O. No właśnie, ilu jest takich pośród nas? Ja ufam, że bardzo wielu. Nawet się po sobie sami nie spodziewacie. To jest właśnie Kościół Chrystusowy. To jest jakby istota Kościoła Chrystusowego. To nie ci, którzy gdzieś w sercu podobni do tych uczonych w piśmie, gdzieś tam w sercu sobie myślą, no dlaczego Jezus uzdrawia, uwalnia z grzechów tego grzesznika? Dlaczego go uwalnia? Szemrzemy wtedy, prawda? Czy się czasem nam gdzieś takie echo nie odbijało, gdy widzieliśmy kogoś, kto odszedł bardzo od Boga i uczynił może bardzo wiele zła. Gdzieś, być może nawet pod koniec życia, doświadcza łaski, czyli darmo danej, czegoś szczególnego danego od Boga, no to ta łaska polega na tym, że Chrystus go rozgrzesza. A więc takiej łaski za darmo. No i my patrzymy, mówimy, tak, no ale ja całe życie pokutuję, ja co miesiąc się spowiadam, a może nawet częściej. Ja przeczytałem ze 4 razy już Biblię, prawda? Byłem na 10 rekolekcjach, a spotkaniach młodych ile. I tak sobie będę wymieniać jeszcze, ile tych wszystkich wydarzeń takich duchowych było. Ile spowiedzi, ile postów, ile pokuty. I wiem, ile mnie to wszystko kosztowało. A tutaj nagle komuś tak od razu, tak lekko przychodzi. W jednej chwili on został rozgrzeszony. Nie zdarzyło ci się czasem tak szemrać gdzieś? Jak widziałeś taką sytuację? Ale wtedy nie jesteś w Kościele Chrystusowym. Bo Kościół Chrystusowy to Kościół grzeszników. To Kościół taki, który się raduje z tego, że ci grzesznicy powstają z martwych. Z martwych myśli, z martwych uczuć, z martwych uczynków, z martwego życia powstają. Kościół Chrystusowy to ten, którym właśnie inni grzesznicy wspierają tych drugich, słabszych i pomagają im przejść do Jezusa. I to jest Kościół Chrystusa. O taki Kościół zawsze chodzi. A wy jesteście jego częścią. Od świętych sakramentów zostaliście wszczepieni. Czyli właściwie jesteście jedno. Bo wszczepiony, to wiecie, co się dzieje, jak przeszczepy są z serca, innych części organizmu. Choć jest to przeszczep z innego, to kiedy jest włączony już w twój organizm i jest wchłonięty, stanowi jedno. To jest jeden organizm, razem funkcjonuje. Ty jesteś wchłonięty, wszczepiony przez sakrament chrztu w ciało mistyczne Chrystusa. Czyli jesteś w Chrystusie, w Nim samym. Jesteś w Nim. Pamiętacie, jak była taka kobieta, która kiedyś mówiła sobie w sercu swoim, że żebym ja się chociaż dotknęła już nie tyle samego ciała Pana Jezusa, ale choćby Jego rąbka szaty, a będę uzdrowiona. Prawda? To tylko tyle chciała dotknąć się, tylko rąbka szaty. Nic więcej. I tak walczyła, przeciskała się między tymi ludźmi, że złapała się tej szaty Pana Jezusa. I wiecie, czego doznała? No właśnie. A tu przez sakrament chrztu jest o wiele coś więcej, kochani, w was. Wy cali jesteście zanurzeni już w Chrystusie. I nie sam jeden. Ale rozejrzyj się teraz wokół siebie. Zobacz, ilu nas jest. Ile nas jest. My wszyscy jesteśmy właśnie wszczepieni w ciało Chrystusa. To teraz popatrzcie, jaką macie godność. Każdy z was to czasami myśli sobie, jak rano wstaje, prawda, idzie do lusterka, ale nie bardzo chce patrzeć to lustro, no ale musi, no bo nie ma wyjścia. Chłopaki dlatego, że jedni, bo się trzeba już podgolić, inni zobaczyć, czy trzeba się golić, bo jeszcze może nie, ale za niedługo i takie pragnienie jest. Ja tego nie muszę specjalnie robić, jak widzicie. Natomiast inne dziewczęta znowu przyglądają się, czy ten nos się już wyprostował, czy nie. Prawda? Czy ten pryszczyk, który nabrał kolorów większych, to się schował już i go nie ma. I tak dalej. No i czy te wszystkie tutaj inne elementy ciała, czy są ładniej poukładane, czy brzydziej. Może przez noc się coś stało i zmieniło, jest lepiej, niż ja myślałam. Kochani, wrócę teraz do tego, co powiedziałem. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Co to znaczy? W najpiękniejszego człowieka, jaki żył na ziemi. W najpiękniejszego. I najwspanialsze życie on przeżył. A ty jesteś w niego zanurzona, zanurzony. To znaczy, że jesteś ty również piękny jego pięknem. A nie inaczej. To To jest informacja dla tych, którzy mają ciągle problemy z akceptacją siebie. Ciągle mają kłopot z tym. Bo uszy za krótkie, za długie, bo włosy nie takie i wszystko coś nie tak. Prawda? A ty masz wszystko w sam raz. Bo to jest twoje, jedyne i wyjątkowe i niepowtarzalne i tylko twoje. I właśnie takie ma być. I wcale nie jest gorsze i brzydsze, jakieś niedołężne. Jest inne, odmienne, ale niezwykłe. Jest twoje i tylko twoje. I z tą odmiennością, niezwykłością jesteś wszczepiony. A Bóg cię tobą nie wzgardził. On chce ciebie mieć taką, takim. Również z tymi wszelkiego rodzaju defektami i niedoskonałościami. To jest Kościół Chrystusa, Kościół grzeszników. Bardzo serdecznie Państwa witam właśnie w tym Kościele Chrystusowym. Czy wy się w nim odnajdujecie? Nie, to nic nie było tak. Bez przekonania, czyli się nie odnajdujecie w takim Kościele wciąż. Czyli trzeba mówić dalej. Jeden z biskupów, biskup Jan Niemiec, nie wiem, czy niektórzy być może go znają. Ja go znam trochę bliżej, bo jesteśmy koledzy jeszcze z seminarium, prawda? Chyba 2 lata temu w Częstochowie mieliśmy takie wydarzenie jak spotkanie ogólnopolskie odnowy w Duchu Świętym. No i ja wtedy pełniłem funkcję takiego przewodniczącego krajowego odnowy w Duchu Świętym w Polsce. No i biskup Jan miał kazanie w czasie Eucharystii. Program, żeśmy mieli tak bogato ułożony, że po Eucharystii potem następne jeszcze miały być wydarzenie, bo to był kongres, który mamy co 5 lat, więc taki właściwie dzień był o wiele dłuższy, jeszcze wiele tam miało się wydarzyć po mszy. No i biskup Jan zaczął swoją posługę na ołtarzu polowym. No i jak ma to w zwyczaju, prawda, popłynął bardzo mocno. Czasowo, oczywiście fantastycznie mówił, ale płynął czasowo nieustępliwie. I biskup Bronisław Dębowski siedział, ja siedziałem obok niego i on mnie tak szturał i mówi: słuchaj Mariusz, no popatrz na zegarek. No, ja mówię, ja wolę już nie patrzeć. No właśnie, cały nasz program się sypi, a tu jeszcze to i to. Słuchaj, no coś trzeba z tym zrobić. Ja mówię, no wiem, ale co ja mogę z tym zrobić? No słuchaj, za chwilę mówi, no ale no trzeba, no księże biskupie, no jedynie biskup może, no nie ja je mówię, biskup, ja nie pójdę. No, idź ty, idź i powiedz biskupowi, żeby już skończył kazanie. Słuchajcie, ja miałem pójść do ambony i powiedzieć biskupowi, który mówi przed 100-kilkudziesięciu tysiącami ludzi, żeby skończył kazanie. Bo już mówił powyżej dobrze godziny. No. I no tak było, tak. No i wiecie, że ja poszedłem, ale tylko wtedy, kiedy powiedziałem, że ksiądz biskup mnie pobłogosławi, bo inaczej nie pójdę. Więc mi udzielił błogosławieństwa, wtedy wstałem i poszedłem. Stanąłem przy ambonie tak z boku i stoję tak, prawda? A w tym momencie biskup Jan zamknął oczy i jedzie, prawda, równo, prawda? W takim zachwycie, prawda, uniesieniu prorockim. No i ludzie tam stoją, prawda, tego widzą, co się dzieje. Każdy rozumie, że chyba po to stanąłem, ale mi nie wypadało, żebym go szturał, więc się modlę w duchu: Panie, otwórz jego oczy, otwórz Panie jego oczy. Uczyń cud, prawda, otwórz jego oczy. A on nic, jedzie dalej, prawda. Więc myślę, Panie widocznie ma dalej mówić, no nie? A może ja mam za mało wiary, więc jeszcze bardziej gorliwie wołam w sercu swoim: Panie, jeśli chcesz uchronić nas przed krachem w tym całym programie, bo jeszcze tam się miało wiele wydarzyć, może akurat niektóre rzeczy mają się nie odbyć. No więc niech ma zamknięte oczy dalej i niech mówi. No i wtedy otworzył. Otworzył, spojrzał na mnie i mówi: o, widzę księdza Mariusza, to znaczy, że mam zakończyć. Ale mówi, wiecie co? I tutaj przytoczył taką, ja tego dokładnie nie pamiętam, ale było jakieś w historii Kościoła też może to ojcowie będą bardziej pamiętać, mi w tej chwili uciekło to z głowy, jeden ze świętych pewnie głosicieli Słowa Bożego, który też bardzo długo mówił i no, zostały wysłane listy do Rzymu, aby no, ograniczyć to jego przemówienia. No i otrzymał. Przyszła odpowiedź z Rzymu, prawda? Odpowiedź mniej więcej brzmiała tak, że żeby kaznodzieja czcigodny, prawda, i świątobliwy ograniczał się w swoim przepowiadaniu nie dłuższym niż 4 godziny gdzieś tak mniej więcej. No i biskup Jan mówi wtedy tak, no ja jeszcze do tej chwili jeszcze mam trochę czasu, mówi. Więc to było takie niebezpieczne. Ja raczej trochę wcześniej skończę, ufam. Natomiast, no właśnie, chciałem to powiedzieć, taki mamy niezwykły też ten Kościół Chrystusowy. Taki fantastyczny, którym trzeba też no w porę i nie w porę nastawać w tym nauczaniu. Popatrzcie się, w tej całej perykopie, czyli tym fragmencie ewangelicznym, co jest tutaj ważne ukazane, że pierwsze najpierw jest uzdrowienie jakie? Jakie? Wewnętrzne. Człowieka w ogóle jako człowieka, prawda? Jego życie, jego serce, jego duszy, jego człowieczeństwa. Uwolnienie go z grzechów, z niewoli. A dopiero to drugie, to jest uzdrowienie jego chorych mięśni, jego ciała. To pierwsze poprzedza to drugie. To bardzo ważna informacja dla nas. Na zjeździe ruchów chrześcijańskich, braterstwa chorych i niepełnosprawnych w Rzymie, jakiś czas temu, kilka lat temu, taka przewodnicząca tego zjazdu, tego braterstwa, tego ruchu, pani Claude, która sama jest niepełnosprawna i była na wózku takim inwalidzkim, ona przemawiała do tych niepełnosprawnych. I powiedziała wtedy takie słowa, takie zdanie. Słuchajcie, Pan Bóg nie będzie nas rozliczał z naszej niepełnosprawności, ale z naszej miłości. To były bardzo odważne słowa, które powiedziała. Żeby być im wierny, to też jest to bardzo trudne. Ale to ona powiedziała. Świadoma tego, co przeżywają ci niepełnosprawni. Nie chodzi o naszą niepełnosprawność, ale chodzi znowu o miłość. I w Kościele Chrystusowym zawsze będzie chodziło o miłość. I o to, byśmy my dla siebie nawzajem byli tymi, którzy służą ową miłością. Ale w rozumieniu Bożym. A więc, abyśmy miłowali swoich braci tak, jak Chrystus ich umiłował. I jak nas umiłował. I tylko tak. A więc będziemy sądzeni nie z naszych grzechów, ale z naszej miłości. To jest pocieszające, bardzo, ale też i bardzo nas zmuszające do pewnych działań, do podejmowania tych czynów miłości, prawdziwych czynów miłości. Ja za chwilę o nie poproszę was. Zapewne wielu z was korzystało tutaj już z łaski sakramentu spowiedzi. A być może niektórzy z was jeszcze wciąż się lękają. Może macie wielką trudność. Jest tu wielu wspaniałych kapłanów, ojców zakonnych, którzy z wielką ufnością będą was powierzać w czasie tego sakramentu Bożemu miłosierdziu. Bo tylko ono ocala człowieka. To temu dawali podziw świadkowie cudu związanego z paralitykiem. Ich zadziwiło Boże miłosierdzie, że Bóg od tak, można by powiedzieć, nagle odpuszcza grzechy. Ale było to poprzedzone cudowną wiarą wspólnoty czterech mężczyzn, którzy tego człowieka przynieśli. Spowiedź nie jest pogrążeniem człowieka, lecz jest wyprowadzeniem go z niewoli, ze smutku, ze śmierci do życia. Ze śmierci do życia. I dlatego ta spowiedź tak niezwykle smakuje, bo smakuje wiecznością. Skoro my jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, Mamy być jedno ciało z Nim, jako Kościół, czyli wspólnota wiary, to przez to mamy też pachnieć wiecznością. Używamy różnych zapachów, no nie dezodoranty, lepsze, gorsze, bardziej trwałe i tak dalej. Jak czasem mówią niektórzy, ach, jak ksiądz przeszedł jeden, prawda, to wszystkie kobiety w kościele za nim. Nie z powodu tego, że miał fajny fryz, tylko z powodu tego zniewalającego zapachu, jakieś Dolce Cabano, czy coś tam takiego. Więc, a tu ma być jeszcze inaczej. Kiedy chrześcijanin idzie, to ma pachnąć wiecznością. Czyli co, Chrystusem? No tak właściwie. I wtedy inni też za nim, za nią, prawda, patrzą. Dlaczego? No bo pachnie wiecznością. To jest dopiero zapach, który może uwodzić w takim pozytywnym znaczeniu. I chrześcijanie pewnie powinni uwodzić innych ludzi na tej ziemi w ten sposób właśnie. Słyszycie, dziewczyny? Mężczyźni, chłopaki, tym uwodzić. Pięknem prawdziwej miłości Chrystusowej w nas. Tak. Przyszliście ze swoimi chorobami i cierpieniami. Tak? Kto się czuje źle? Ręka w górę. Kto się czuje, że jego ciało jest martwe prawie? Ręka w górę. Kto czuje, że jego myśli są martwe? Ręka w górę. Kto wie, że jego słowa są zarażone śmiertelnymi słowami nienawiści? Ręka w górę. Kto ma serce, które zostało poranione zdradą? Ręka w górę. Kto żyje w jakimś kłamstwie i czuje, że to kłamstwo strasznie go poniewiera i niszczy? Ręka w górę. Macie odwagę podnosić ręce, to jest wspaniale. Kto ma jeszcze, może wyżej podnieść, to bardzo dobrze. Kto będzie miał ochotę wstać, to jeszcze lepiej w takich momentach. Dlatego, że to przyznanie się jest tym samym, co przed chwilą słyszeliśmy u tego paralityka, kiedy go przeprowadzają tam ci cztery mężczyźni. To jest akt wiary. Twój akt wiary, na który cię w tym momencie stać. Taki akt wiary. I jest on bardzo potrzebny tobie i Jezusowi, aby mógł czynić coś dla ciebie. Kto ma problem z akceptacją siebie samego, czyli ma chory obraz własnej osoby, ręka w górę. Och, tutaj się no naniosło się trochę tych rąk. Dobrze. A kto czuje się zdrowy? Na ciele i na duszy. A to tak niewiele. A to popatrzę do tyłu. O. Dobrze, okej. To znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Bo Eucharystia to jest serce Kościoła, czyli najcudowniejsze miejsce, w którym my, chrześcijanie, możemy doświadczyć spotkania z żywym Bogiem. Każda msza święta, nawet w najmniejszym kościółku, prawda, takim walącym się, gdzie nie będzie tam wiele osób, nawet jedna, dwie, i będzie kapłan. I może niezbyt będzie wyraźnie mówił słowa. Może już będzie trochę staruszkiem i będzie się gdzieś tam mylił. Ale odprawiając mszę świętą, będzie celebrował wspólnotę ludu Bożego. Będzie celebrował miłość Boga. Będzie celebrował dar życia Bożego. Będzie dawał Boga tym, którzy w tym miejscu są. Ale również i całemu światu. Każda msza święta jest cudem. Cudem miłości Bożej interwencji w życiu człowieka. Każda. I również ta, którą teraz przeżywamy. Nie jest ona ważniejsza niż inne, które żeście już w nich uczestniczyli. Ale jest inna dziś dla ciebie, bo ty dziś w tej chwili jesteś inny. I możesz dać Bogu pewną szansę, aby coś dla ciebie też uczynił. Ja chcę teraz was poprosić o to, byście stali się tymi, którzy są podobni do tych czterech mężczyzn. Czy się tacy znajdą? Najpierw chcę poszukać takich odważnych, czterech przyjaciół, którzy będą chcieli przyprowadzić tych, którzy są chorzy i cierpiący. A wielu z was tu podnosiło ręce i wołało: ja jestem chora, jestem chory. Potrzebuję Bożego działania w moim życiu. Najpierw jednak ja chcę znaleźć tych, którzy przyprowadzą chorych do Chrystusa. Jeśli tacy są wśród was, to bardzo proszę, żeby wstali. Ci, którzy chcą przyprowadzić moją siostrę, mojego brata do Chrystusa, aby ci wstali. Dobrze, dziękuję bardzo. Zapamiętajcie siebie, że to wy jesteście. Jesteście gotowi, aby tych chorych i cierpiących przyprowadzić do Jezusa, okej? Wiecie, wy jesteście. Okej, usiądźcie teraz. Może się zdarzyć, że tych chorych będzie więcej niż tych, którzy chcą przyprowadzić do Jezusa. Dlatego też potrzeba będzie wtedy wziąć jedną i drugą osobę i przyprowadzić do Jezusa, nie tylko jedną. Dobrze? Miejcie wtedy siłę, żeby wziąć dwie osoby za ręce. Teraz chciałbym poprosić tych różnych chłopców, dziewcząt, ale też i dorosłych, którzy są wśród nas, kobiety i mężczyzn, którzy dzisiaj przyszli do tego miejsca i wiedzą, że są chorzy. Nie tylko są chore ich mięśnie, ale chore ciało, chore serce, chore życie. I naprawdę potrzebują uzdrowienia. Abyście wy teraz wstali. A ci, którzy mają przyprowadzić, na razie siedzą. Ci, którzy się wcześniej zgłaszali, teraz siedzą. Nie wstawać, siedzieć teraz. Samarytanie siedzą teraz. Chorzy tylko wstali. Nie zamieniać ról. Okej. Proszę, rozejrzyjcie się. Tutaj jest trochę za mała świątynia, bo moglibyśmy to inaczej zrobić. Tak zewnętrzny sposób. Czasem to jest nam potrzebne, pewne gesty, prawda, które też jakby otwierają nam serce. Musimy więc to inaczej zrobić. Chciałbym poprosić, aby za chwilę osoby, które będą Samarytaninami, podeszli do tych osób, które są chore. Podeszli do nich. Za chwileczkę. Ja najpierw wytłumaczę, co mamy zrobić, potem to uczynicie, dobrze? Będziecie podchodzić do nich i położycie swoje ręce na ich ramionach. Dobrze? Jeżeli ktoś zostanie, że nie będzie miał kogoś, jakiegoś Samarytanina, to niech wysoko rękę podniesie albo woła: ja jestem sam, żeby inni go usłyszeli i zobaczyli, że potrzebuje pomocy. Dobrze? Więc to będzie pierwsze. Potem, jak to uczynimy, rozpoczniemy modlitwę. Nie chodzi o to, żeby ona długo trwała i była jakaś spektakularna. To nie w tym rzecz jest. Pamiętacie wiarę tych czterech? Ona jest ważna tu. Ona jest tu ważna. W tym momencie bardzo. A zatem bardzo proszę wspaniałych Samarytan, aby teraz z ogromną swoją ufnością i wiarą podeszli do tych chorych. Naszych ojców też prosimy, bo tam pewnie chorych jest dużo. Mogą tak rozejść się w różne miejsca. Tam gdzieś do świątyni podejść, tam gdzie potrzeba. A chorzy pokazują, gdzie tam jeszcze ktoś nie... O, ręce wysoko, bo ojcowie idą, a nie wiedzą, gdzie mają iść. Wołajcie ich, wołajcie. Tam jeszcze na końcu widzę, są jeszcze, proszę tam podejść się, ojcowie tam zmierzają. O, tu z przodu jeszcze jest jedna, druga osoba. Tak, można też na dwie osoby nakładać ręce na ramiona ich, tak. W trakcie tej modlitwy zespół nam będzie też grał jeden utwór. To będzie modlitwa. To nie będzie śpiewanie, granie, tylko będzie to modlitwa. Ja chcę was bardzo teraz prosić o dwie rzeczy. Najpierw chorych. Chorych proszę, żeby wyciągnęli swoje dłonie o tak, jak o coś proszą. Mają gołe dłonie, nic nie macie na nich, Gołe dłonie, macie otwarte. Wyciągnijcie je przed siebie i wołajcie z ufnością. Wołajcie, nawet gdy dla was jest to bardzo trudne. Nawet gdy usłyszycie w tej pieśni, że nawet serce jakoś w dziwny sposób jest wciąż zamknięte, to wołajcie, Panie, ale Ty przychodzisz teraz do mnie. Przychodzisz. Przychodzisz dzięki wierze mojego brata, mojej siostry, którzy są obok mnie. Panie, taka jestem. Taki jestem dzisiaj. Wiem, że byłem okrutna. Wiem, że byłam zła. Wiem, że skrzywdziłam i skrzywdziłem tyle ludzi. Moich kolegów, koleżanki, mamę, tatę, brata, siostrę, narzeczonego, narzeczoną, dziewczynę, chłopaka i innych. Wiemy, że wiele zła uczyniłam. Wiem, że brakuje mi wiary. Wiem, że wiele jest we mnie zniewoleń. Wpadłem w pułapki cielesności. Zachłysnąłem się cielesnością bez miłości. Zachłysnęłam się pragnieniami doznań, byleby jakiś mocarz albo jakieś inne, prawda, paskudztwo wypełniło mój umysł, moje żyły, moją krew, aby choć na chwilę wskoczyć w jakiś smutek, jakieś zło. Wiem, że we mnie jest tyle nieporadności, tyle bólu, tyle krzywdy. I ja sam doznałem może, są tacy wśród was, którzy doznali krzywdy, którzy cierpią, bo nigdy nie usłyszałeś od ważnych osób w twoim życiu, że cię kochają. Że nigdy nie usłyszałeś od mamy i taty, że jesteś bardzo ważny. Że cię cenią. Że cię potrzebują. Nie usłyszałeś tego cudownego słowa: kocham cię, córko, kocham cię, synu. Może cierpisz z powodu tego, że krzywdy, które ktoś ci inny wyrządził, są tak wielkie, że wpadłeś w pułapkę nienawiści. Otwieraj swoje dłonie teraz i wołaj z ufnością. Panie, przyjdź. Panie, przyjdź. Potrzebuję Ciebie. Panie, wejdź. Panie, wejdź mimo drzwi zamkniętych. Wejdź do mnie. A moich braci Samarytan, proszę, módlcie się teraz za nich. Wołajcie za brata i siostrę. Panie, przychodzisz teraz do naszych braci i sióstr, do tych, którzy przez tyle dni i miesięcy, a może i lat, byli w okowach zniewoleń, grzechów, bardzo cierpieli, krzyczeli z bólu, w smutku, w samotności, szukali pocieszenia w narkotykach, w hazardzie, w cielesności, w jakichś innych grzechach. Ty, Panie, przychodzisz dzisiaj przychodzisz, aby ich podnieść, aby dać im siebie, aby przeszczepić im swoje serce, przeszczepić im swoją miłość, zabrać im kamienne serce, a dać im swoje. Ty przychodzisz i dajesz im tchnienie swego życia. Przychodzisz z mocą swego uwolnienia, rozgrzeszenia. Przychodzisz, aby ich teraz pocieszyć, aby Twoje dłonie spoczęły na tych wszystkich miejscach dotkniętych jakąkolwiek chorobą. Dobry Panie, dobry lekarzu nasz, obejmuj teraz wszystkich nas tu zgromadzonych i wołających o pomoc, o ratunek. Tak, Panie, słyszysz ich głos, słyszysz, jak natarczywie wyciągają dłonie ku Tobie, słyszysz, jak wołają: Panie, pomóż, Panie, ratuj. Chcę zachęcić tych, którzy przeżywają takie trudności jeszcze w wyznaniu Jezusa, że Go potrzebują, by ich ratował. Aby teraz wołali, krzyczeli nawet głośno, wyciągając ręce do góry: Jezu, ratuj mnie! Jezu, ratuj! Wołaj głośno, nie bój się. Po to ten zespół teraz śpiewa. Abyś Ty takiej ufnością też wykrzyczał. Krzycz, krzycz! Jezu, potrzebuję Twojej miłości. Jezu, potrzebuję Twojego przebaczenia. Jezu, potrzebuję Twojego dotyku. Jezu, potrzebuję Ciebie. Moje ciało potrzebuje Ciebie. Moje życie Ciebie potrzebuje. Jezu, ratuj mnie. Wołajcie, wołajcie, wołajcie. Odwagi, nie lękajcie się w tym wołaniu. Ten krzyk jest miły Bogu. Wielu krzyczało do Jezusa, wielu wołało. I ślepiec też z Kafarnaum wołał: Jezusie, Synu Boga Dawida, ulituj się nade mną. Wołaj, wołaj. Panie, oddajemy Ci też wszelką niemoc naszego ciała, wszelkie ograniczenia, które są w naszym ciele, wszelkie choroby, które dotknęły nasze ciało. Zawierzamy Ci je teraz. Czy one dotyczą naszej głowy, naszego serca, naszych ramion, naszych nóg, naszych dłoni, naszych wnętrzności. Panie, Ty znasz te choroby. Ty wiesz, jak mają na imię. Prosimy Cię teraz, aby Twoja święta dłoń spoczęła na nich. Tylko tyle potrzebujemy. Twojej obecności i Twojej woli. Bo co chcesz uczynić przez tą chorobę, niech się dokona i w moim życiu. Staję gotowy, aby przyjąć wszystko, co zaplanowałeś we mnie. Bo wiem, że Ty za mnie oddałeś swoje życie, bo tak mnie pokochałeś. Ty mi krzywdy nigdy nie uczynisz. Ty jesteś samą dobrocią. Tobie mówię amen. Tobie, Panie, mówię amen. Tobie, Panie Jezu, mówię. Amen. Tobie, Jezu Chryste, mówię. Amen. Amen.